liczba osób, które wyzdrowiały i to jest liczba 370, a więc z wysokim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że będzie mniej lub bardzo podobna liczba nowych osób, które zostaną zakażone koronawirusem w Polsce, które wejdą do tej liczby przypadków osób chorych versus te, które wyzdrowiały. To pierwszy taki dzień, w którym możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest przyrost osób, które szybciej zdrowieją. Jednocześnie też widzimy, co dzieje się w Hiszpanii, we Włoszech czy we Francji, ale także w Belgii albo w Holandii. Tam liczba przypadków na milion mieszkańców jest kilka albo kilkanaście razy większa niż w Polsce. I to jest też pewnego rodzaju przestroga dla nas, żebyśmy nasz system luzowania obostrzeń dostosowali do przygotowania naszej służby zdrowia, ale także właśnie do tego, w jaki sposób udaje nam się zapanować nad koronawirusem. Tutaj działamy szybciej po to, aby życie gospodarcze nabrało tempa, ponieważ jesteśmy przekonani, że pewną kontrolę nad koronawirusem przejęliśmy, ale na pewno nie możemy być pewni tego, że przejęliśmy tę kontrolę w zupełności i teraz już wiemy, co się stanie za miesiąc, za dwa, za trzy. Musimy tutaj działać ostrożnie i elastycznie. Czasami przyspieszamy luzowanie obostrzeń, ale czasami być może będzie potrzebny niestety krok wstecz, bo to taka jest natura tego koronawirusa i do tego trzeba się przygotować, dlatego też nie pokazujemy bardzo konkretnych dat, co będzie za miesiąc, bo z pokorą przyznajemy, że koronawirus jest niestety bardzo niebezpiecznym zjawiskiem i może fluktuować, może przyspieszać, ale może też być pod kontrolą, tak jak to przez ostatnie dwa miesiące, tak jak przez ostatnie półtora miesiąca dzieje się w Polsce. A więc konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł bezpieczeństwa, dystansowania społecznego. One są może nawet ważniejsze niż wcześniej, ponieważ dzisiaj widać, że niektórzy pozwalają sobie na trochę więcej swobody. Ja sam widzę po Warszawie, że jest większy ruch, więcej samochodów, więcej osób wychodzi z domu. Pamiętajmy, z domu wychodzimy do pracy, po zakupy i w życiowo koniecznych sprawach bardzo ważnych dla zdrowia i trzymajmy się tych zasad. Szanowni Państwo, w tej drugiej fazie możemy podjąć też odpowiedzialną decyzję, ponieważ widzimy, jak zachowaliśmy się my, społeczeństwo, ale także jak agresywny jest koronawirus przez ostatnie dwa tygodnie. I w tej drugiej fazie od 6 maja chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez organy założycielskie. Jednak my to umożliwiamy i wytyczne ministra zdrowia będą jednocześnie określały warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe. Dla osób, które nie będą mogły swoich pociech oddać do przedszkola czy odprowadzić do żłobka, dla tych osób dalej będziemy oczywiście mieli zasiłek opiekuńczy, ale też zachęcamy do tego, żeby w odpowiednich warunkach jednostki samorządowe otwierały żłobki i przedszkola, przy czym my dodatkowo jeszcze zapewnimy środki dezynfekcyjne w dodatkowych ilościach po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne. Od 4 maja otwieramy również hotele i miejsca noclegowe. Od 4 maja, szczególnie to podkreślam, po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy gromadząc się tworzymy większe ryzyko zakażenia. A więc zachowajmy jeszcze tą perspektywę większego rygoru, większego obostrzenia na przerwę majową, a po przerwie majowej hotele, miejsca noclegowe będą mogły być otwarte. Majówka to czas wolny, ale nie może to być czas wolny od ostrożności. Musimy tę ostrożność zachowywać. 4 maja również będą mogły być otwarte galerie handlowe. Podobnie jak mniejsze sklepy, które cały czas były otwarte, te przy ulicach, przy głównych deptakach, jednak galerie handlowe zamknęliśmy. Teraz galerie handlowe będą mogły być otwarte, ale w podobnym reżimie obostrzeń, czyli na 15 metrów kwadratowych w jednym pomieszczeniu, w jednym sklepie może tam przebywać jeden klient, jedna osoba. I te zasady wypracowaliśmy razem z reprezentacjami galerii handlowych, z różnymi podmiotami, które prowadzą galerie handlowe, i wierzę w to, że te podmioty będą trzymały się tych obostrzeń, że te ciągi komunikacyjne, które w galeriach handlowych są takimi miejscami, w których bardzo często dochodzi do złamania zasady dystansu społecznego, że one będą puste lub pustawe. Natomiast w sklepach, na warunkach takich, jak powiedziałem, takich, jakie obowiązują gdzie indziej, będzie możliwość robienia zakupów. Podobnie zresztą, jak to jest w innych sklepach spożywczych wcześniej, teraz także sklepy meblowe, sklepy budowlane. To będzie wszystko bardzo dokładnie też opisane w rozporządzeniu. To luzowanie obejmie również ważną dziedzinę w służbie zdrowia, jaką jest rehabilitacja. Tutaj otrzymywaliśmy mnóstwo informacji od Państwa, bardzo wiele próśb i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia podjęliśmy właśnie taką też decyzję, że ze względu na to, że to są zabiegi bardzo ważne dla zdrowia, często konieczne są do przeprowadzania w pewnych cyklach, one będą też możliwe od 4 maja. Także otwieramy instytucje kultury, muzea, biblioteki. Tutaj również w zależności od tego, jakie są wnętrza i w dialogu z organami założycielskimi, z organami prowadzącymi, ale umożliwiamy otwarcie takich jednostek. Niektóre muzea są przecież bardzo duże, tam niebezpieczeństwo bezpośredniej bliskości ludzi jest bardzo niskie. Będzie możliwość zwiedzania muzeów i innych miejsc kultury. Zostanie to również bardzo dokładnie określone. Podobnie przypominam o naszym drugim etapie, o którym mówiłem kilka dni temu, dla sportu, dla uprawiania sportu. Też poszerzamy te możliwości już wkrótce na obiektach otwartych. Orliki, czy boiska szkolne, boiska albo różnego rodzaju miejsca, w których można uprawiać sport, ale na terenie otwartym. Przyszłe etapy tutaj będą w cyklu co dwutygodniowym ogłaszane. Przy czym zastrzegam raz jeszcze, że możemy tutaj przyspieszać niektóre elementy z życia gospodarczego, typu na przykład usługi. Możemy to przyspieszyć, ale takie decyzje jeszcze nie zapadły na dzień dzisiejszy, ponieważ sytuacja musi nam pozwolić wykonać odpowiednie analizy i w oparciu o te analizy podjąć decyzję. Ale mogę też podkreślić, że już te dzisiejsze zluzowanie obostrzeń i otwarcie gospodarki, ponieważ dzień po dniu spływają dane, które pozwalają nam gospodarkę jednak trochę bardziej otwierać. A to jest niezwykle ważne. Jeszcze za chwilę powiem o tarczy finansowej, która zgodnie z naszymi obietnicami już w kwietniu wchodzi w życie. Dzisiaj wchodzi w życie. Ale chcę powiedzieć o trzech kryteriach, które są kluczowe, aby można było przyspieszać lub przynajmniej utrzymywać tempo luzowania obostrzeń w gospodarce. Pierwsze to ten, od którego zacząłem. Ten taki, użyję tego pięknego słowa, radosny wskaźnik, który pokazuje nam, że więcej osób zdrowieje niż są wyłapywane poprzez testy jako osoby zakażone. Jeżeli ten wskaźnik będzie się utrzymywał na takim poziomie, względnie jeżeli w ogóle on będzie na poziomie ostatnich dni, czyli 3-4%, a nie kilkanaście procent, tak jak było to w Hiszpanii czy we Włoszech albo we Francji w szczytowych okresach przyrostu zakażonych osób, co spowodowało, że tam już jest 200 tysięcy zakażonych, ponad 200 tysięcy w Hiszpanii i blisko 200 tysięcy we Włoszech, i dochodzi do niestety do selekcji osób, które mogą być leczone lub nie mogą być z braku sprzętu, z braku wydajności służby zdrowia. My takiej sytuacji jeszcze nie mamy. Więc ten pierwszy warunek to przyrost zachorowań. Drugi to dystansowanie społeczne. I trzeci to wydajność naszej służby zdrowia. Mamy dzisiaj ponad 11 tysięcy łóżek na oddziałach zakaźnych i w szpitalach jednoimiennych. Łóżek, które są gotowe do przyjmowania pacjentów szpitali, które są gotowe do przyjmowania pacjentów z koronawirusem. Wykorzystywanych jest mniej niż 30%. A więc dzisiaj jesteśmy w bardzo bezpiecznym położeniu. Jesteśmy daleko od takiego ekstremum, jakim znalazła się Belgia, czy Włochy, albo Hiszpania. I chcemy utrzymać to bezpieczeństwo. I od tego też uzależniamy właśnie kolejne etapy otwierania gospodarki. Szanowni Państwo, dwa słowa o naszej obietnicy dotyczącej tarczy finansowej. To jest tarcza finansowana z budżetu państwa polskiego poprzez mechanizmy finansowe, które zostały zaakceptowane jako jedne z pierwszych w Unii Europejskiej. Ale podkreślam, to są pieniądze państwa polskiego dla małych i średnich firm, dla tych firm, które nie mają takich poduszek finansowych, na jakie pozwolić sobie mogą wielkie korporacje międzynarodowe. Dotrzymaliśmy słowa i już dzisiaj przyjmujemy wnioski w tej sprawie i w najbliższych dniach te wnioski będą realizowane. To dobra wiadomość dla ratowania polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców. Ja jestem codziennie w kontakcie z przedsiębiorcami i chcę uratować maksymalnie wiele, możliwie wszystkie przedsiębiorstwa przed bankructwami. Po to, żeby ratować polskie miejsca pracy. Po to, żeby jak przejdziemy przez tych kilka pierwszych miesięcy, a prawie dwa już za nami, żebyśmy mogli z wigorem, z powrotem budować udział w rynku i być może nawet tworzyć dodatkowe miejsca pracy i podbijać inne rynki, bo to będzie świadczyło o sile polskiej gospodarki. Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, wcześniejsze działania w ramach tarczy antykryzysowej Bank Gospodarstwa Krajowego. To są działania, które bronią codziennie miliony miejsc pracy. Już dzisiaj obroniliśmy 2 miliony miejsc pracy. To jest dzięki naszemu postojowemu, dzięki ulgach w ZUS, dzięki wszystkim działaniom, które są kluczowe dla ratowania polskiej gospodarki, polskich miejsc pracy. Szanowni Państwo, ten kolejny etap redukowania obostrzeń to dobre wiadomości dla gospodarki, ale to wypłaszczanie krzywej, które udaje nam się osiągnąć zgodnie z naszymi założeniami, to i tak wyboista droga. To i tak trudne zadania przed nami, trudne decyzje przed nami. Paradoksalnie to łagodzenie obostrzeń może skłonić nas do tego, że pofolgujemy sobie i będziemy będziemy łamali zasady dystansowania społecznego. To jest niebezpieczne. Nie róbmy tego, szanowni Państwo, bo od tego zależą kolejne etapy, jak szybko będziemy uwalniali usługi, czy sport masowy i wiele innych dziedzin życia publicznego. Teraz znacznie więcej zależy od naszego trzeźwego osądu, od naszych decyzji, które podejmujemy codziennie, z każdą chwilą. Nikt z nas nie decydował o nadejściu tej pandemii, ale od nas wszystkich teraz zależy, jak szybko będziemy w stanie poradzić sobie z tą pandemią. Nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć i nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy jesteśmy w 1/4 drogi, w 1/5 drogi do zwalczenia pandemii, czy może dalej, ale jestem przekonany, że przez nasze odpowiedzialne działania już dzisiaj doprowadziliśmy do tego, że możemy luzować gospodarkę, możemy zwiększać zakres swobód w gospodarce i przez to odbudowywać nadzieję na tą nową normalność, na nową rzeczywistość gospodarczą. To zależy od naszej dyscypliny. Dziękuję za to, że ona jest utrzymywana przez naszych przedsiębiorców w zakładach pracy przemysłowej. Dzisiaj w znacznym stopniu zwolniamy handel, część usług, w kolejnych etapach kolejne części usług. Ale proszę o tę dyscyplinę społeczną. To od niej zależy tempo dalszego uwalniania gospodarki. Ja jestem przekonany, że dzięki temu będziemy w stanie poradzić sobie również z tym, co najbardziej nam dzisiaj zagraża, czyli z głębokim kryzysem gospodarczym. Na razie stosujemy dobre mechanizmy obronne, ale żebyśmy jako całe społeczeństwo, cała gospodarka przeszli obronną ręką przez ten kryzys, wymagana jest dyscyplina. Utrzymujmy tę dyscyplinę społeczną, szanowni państwo, a jestem przekonany, że dzięki temu pokonamy razem koronawirusa.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Łukasza Szumowskiego.
Szanowni państwo, tak jak pan premier powiedział, wczoraj mieliśmy niewiele ponad 300 osób, które zostały zarażone. Zrobiono ponad 14 tysięcy testów. I oczywiście w tym było jedno duże ognisko, które wczoraj i dzisiaj jest raportowane, ognisko z kopalni. Natomiast to są informacje, tak jak pan premier powiedział, więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu i z tego się niezwykle cieszymy. Chciałbym, żeby w tym kierunku wszystko przebiegało. Ale szanowni państwo, wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie ma maski w ogóle, albo ma zsuniętą maskę na brodę. Szanowni państwo, to nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jaki ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję, w przestrzeni publicznej zakładajmy te maski. Kiedyś one nie były potrzebne. Teraz, kiedy mamy już ponad 300 osób na milion mieszkańców chorych, pewnie bezobjawowych jest nieco więcej, nośmy te maski, żeby chronić innych. My również wprowadzamy różne działania, żeby jeszcze zwiększyć liczbę testów. Tutaj wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej chcemy testować personel w DPS-ach, w ZOL-ach. Chcemy uruchomić i jesteśmy w trakcie takiego drive-thru, czyli testowania osób, które są w tej chwili w kwarantannie. Ale też dajemy różne rozwiązania legislacyjne i finansowe, żeby ochronić tych najsłabszych, czyli osoby w DPS-ach i w ZOL-ach. Chcemy zaproponować model pracy, który by polegał na tygodniu pracy i tygodniu odpoczynku w domu. Na to przeznaczyliśmy na sam personel medyczny około 50 milionów miesięcznie. Jeśli organy założycielskie wdrożą tego typu pracę, my będziemy dodatki dla personelu za tą uciążliwość przekazywali. Mam nadzieję, że to ochroni i zminimalizuje to ryzyko w miejscach, gdzie są osoby słabsze, osoby chore. Ale wszystko zależy od tego, czy my wszyscy też będziemy odpowiedzialni, bo tak jak powiedział pan premier, kolejne etapy, które chcielibyśmy jak najszybciej wdrożyć. Etap drugi teraz, etap trzeci za chwilę, etap czwarty za kolejny okres, w którym będziemy mogli ocenić te wskaźniki, na ile jesteśmy bezpieczni, czyli procentowy udział wolnych łóżek zakaźnych, procentowy udział wolnych respiratorów dla pacjentów z COVID-em, ale też te wskaźniki epidemiczne, czyli jaki odsetek jest nowych zakażeń względem średniej z zeszłego tygodnia, jaki jest ten wskaźnik R, o którym tyle ludzie mówią, on spada, na szczęście spada już do poziomu bliskiego jedności, co oznaczałoby, że byśmy osiągnęli stabilizację. Od tych wskaźników, wskaźników bezpieczeństwa zależy, czy będziemy mogli szybciej, czy później uruchomić kolejne etapy, na które tak bardzo czekamy. Tak bardzo czekamy nie tylko z punktu widzenia naszego normalnego funkcjonowania, naszej normalności. Ona nigdy w ciągu najbliższego czasu taka pełni normalna nie będzie, bo właśnie będziemy musieli się dystansować, właśnie będziemy musieli nosić maseczki w przestrzeni publicznej, żeby chronić innych, ale tej normalności, żebyśmy korzystali z usług, korzystali z handlu, korzystali z tego, co oferuje cały sektor przedsiębiorstw i sektor gospodarczy, czy też rekreacji za chwilę, w kolejnych etapach. Ale to wszystko zależy od tego, czy my się będziemy dystansowali, czy my nadal będziemy postępować w sposób odpowiedzialny, w taki sposób, że zminimalizujemy tą poziomą transmisję. Bo ta transmisja może bardzo szybko skoczyć w górę. Jeśli jedna osoba będzie zarażała nie tylko jedną, tak jak jest przy wskaźniku jeden, ale na przykład dwie, wtedy za chwilę będziemy mieli sytuację taką jak w Hiszpanii czy we Francji. Od tego byśmy bardzo, bardzo nie chcieli. Pan premier mówił bardzo dużo o tych wskaźnikach i działaniach organów założycielskich, organów właścicielskich w tym procesie odmrażania, czy w procesie uruchamiania sektorów gospodarczych, czy tej opiekuńczej formie żłobków i przedszkoli dla osób, które potrzebują pójść do pracy, czy choćby galerii handlowych. Tutaj niezwykle ważne są też te szczegóły, że to uruchamianie tych instytucji, tych miejsc pracy, tych sklepów dużych musi być w takim reżimie bezpieczeństwa, to znaczy reżimie, który w pełni, uwzględniając lokalne uwarunkowania, może zabezpieczyć czy nasze dzieci, czy nas samych, gdy pójdziemy do galerii. Tutaj ogromną rolę gra inspekcja sanitarna, organy założycielskie mogą się poradzić, w jaki sposób to zorganizować tak, żeby to było bezpieczne. Wiemy też, że są duże różnice w ilości osób chorych pomiędzy choćby powiatami czy województwami. Tutaj myślę, że indywidualne decyzje, indywidualne oceny tego ryzyka i organizacji choćby grup dziecięcych, ile tych grup, w jakiej formule. Natomiast pamiętajmy, że trzeba to robić bardzo bezpiecznie, bardzo ostrożnie i w porozumieniu z ekspertami, którzy doradzą, jak bezpiecznie przeprowadzić ten proces. Ale on jest konieczny, bo jeśli tego nie zrobimy, to ilość osób chorych na inne choroby, które nie będą mogły zrobić diagnostyki, zrobić badań profilaktycznych, będzie rosła. A to za czas jakiś niestety może dać ujemne skutki. Więc również w służbie zdrowia, choć takich stricte zakazów nie było poza nielicznymi zabiegami planowymi, jednak widzimy wyraźnie, że około 30% tej działalności medycznej zostało spowolniona. Chcielibyśmy, żeby już wracały te wszystkie możliwe zabiegi, czy tak jak tutaj pan premier pokazywał, rehabilitacji, ale badań profilaktycznych, przyjęć pacjentów w AOS-ie. Na szczęście mamy telemedycynę, okazała się ona być zbawienna. Na szczęście mamy e-receptę. Okazało się, że bez e-recepty sytuacja polskich pacjentów w czasach epidemii byłaby bardzo, bardzo trudna. Na szczęście ta informatyzacja ochrony zdrowia poszła do przodu i wykorzystujmy ją, ale idźmy do przodu i dajmy pacjentom też te zabiegi, te badania, które są potrzebne, żeby ochronić ich zdrowie na przyszłość, nie tylko pacjentom z COVID-em, ale wszystkim pacjentom w Polsce. Szanowni Państwo, bardzo proszę o taki rozsądek na majówkę, o to, żebyśmy się dystansowali, bo od tego zależą kolejne etapy.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Do tej pory spływały pytania do nas drogą mailową oraz na bieżąco SMS-ami.
To była konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, a teraz przeniesiemy się do studia Prawy Brzeg, gdzie redaktor Krzysztof Skowroński podsumuje dla państwa to, co przed chwilą wysłuchaliśmy.